Drodzy czciciele nęki pańskiej, doświadczamy w naszym życiu takiej naturalnej potrzeby odwdzięczenia się wobec tych, którzy nam dobrze czynią. I tak na przykład, gdy ktoś nam pomógł zdobyć pracę i czujemy się zobowiązani wobec tej osoby, by wyrazić jej wdzięczność i często czynimy to jakimś zewnętrznym darem. Generalnie im większe dobro od kogoś otrzymujemy, tym jakby większą mamy potrzebę, by się komuś odwdzięczyć. Takimi szczególnymi osobami, wobec których zazwyczaj mamy największą wdzięczność, są przede wszystkim nasi rodzice. Oni nas bowiem zrodzili, wychowali, karmili i wspierali w naszym rozwoju. Można jednak zadać pytanie, czy ta wdzięczność z naszej strony jest obowiązkiem, czy jedynie takim dobrym zwyczajem, który powinno się zachować? I trzeba na to pytanie odpowiedzieć tak. Jest to nasz obowiązek wynikający ze sprawiedliwości. Sprawiedliwość zaś polega na tym, by oddać każdemu to, co się jemu należy. I zobaczcie, że nawet często w mowie potocznej mówi się o tak zwanym długu wdzięczności, co by wskazywało na obowiązek. I między innymi o tym obowiązku mówi nam czwarte przykazanie Boże. Czci ojca swego i matkę swoją. Moglibyśmy to rozszerzyć. Czci też swoich dobrodziejów w zależności od tego, jak wiele dobra ci wyświadczyli. A zatem wdzięczność za otrzymane dobro jest naszym obowiązkiem wynikającym ze sprawiedliwości. I ta wewnętrzna wdzięczność powinna wyrażać się też w jakimś darze zewnętrznym, czyli w ofierze. I tak to wygląda w naszym świecie. A przecież, moi drodzy, wiara nas uczy, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga. Naucza nas święty Paweł, Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To Bóg nas stworzył. Bezpośrednio naszą duszę, a pośrednio nasze ciało poprzez naszych rodziców. To On w każdej chwili naszego istnienia podtrzymuje nas w istnieniu. Bez Niego obrócilibyśmy się w nicość. To On się o nas troszczy w swojej opatrzności. Nie ma bowiem takiej rzeczy na świecie, która działałaby się albo bez Bożego pozwolenia, albo bez Bożego dopustu. I w końcu to Bóg nas odkupił i uświęca przez posługę Kościoła. Wszelkie dobro od Niego bierze początek i w Nim znajduje swe dopełnienie. Czy zatem nie powinniśmy odpowiedzieć na tę dobroć Boga? Moi drodzy, nie tylko powinniśmy, ale więcej, jest to nasz obowiązek wynikający ze sprawiedliwości. Realizację tego obowiązku nazywamy cnotą religijności. Tak więc człowiek nie ma wyboru między byciem religijnym a byciem bezbożnym. Ten, kto mimo nakazów sumienia nie szuka prawdziwej religii, to jest katolickiej wiary, ten nie dostąpi zbawienia, ponieważ niesprawiedliwi nie wejdą do Królestwa Bożego, a przecież bycie niereligijnym jest niesprawiedliwością wobec Boga, tak samo jak brak wdzięczności wobec dobrodziejów jest niesprawiedliwością wobec nich. Pan Jezus jako prawdziwy człowiek doskonale wypełnił cnotę religijności. Już od samego początku razem ze swoimi rodzicami udawał się do świątyni jerozolimskiej, by oddać należną cześć Bogu swemu Ojcu. Na pytanie Maryi, dlaczego pozostał w świątyni, odpowiedział, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Ten związek ze świątynią najmocniej zauważa w swojej Ewangelii święty Jan Apostoł, zaznaczając, że w czasie swojej ziemskiej działalności Pan Jezus kilkakrotnie do roku udawał się do Jerozolimy na różne święta. Kilkakrotnie, chociaż odległość z Galilei do Jerozolimy to było około 150, nawet do 200 kilometrów. Następnie widzimy Jezusa, który regularnie udaje się w każdą sobotę do synagogi. Pisze o tym święty Łukasz. W dzień szabatu Jezus udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Jaki piękny jest zwyczaj naszego Pana. Świętowanie Dnia Pańskiego było dla Pana Jezusa szczytem całego tygodnia, ale równocześnie nie przysłaniało mu ono problemów ludzkich, które dostrzegał. Jak wiemy, wielokrotnie też w szabat uzdrawiał, co stało się przyczyną ataków na niego. Ale on zdjęty miłosierdziem wiedział, że ten, kto kocha Boga, także kocha człowieka. W inne zaś dni tygodnia, kiedy ludzie masowo gromadzili się przy nim, tak że nawet nie miał chwili wytchnienia, nie zaniedbywał on swojej relacji z Ojcem, wychodząc niepostrzeżenie na miejsce pustynne, by się modlić, czyli by móc wypełniać cnotę religijności. W ciągu swojego życia Pan Jezus bardzo często składał dziękczynienie wobec Ojca, uznając Go jako człowiek za źródło wszelkiego dobra. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Takim przejawem zdrowej religijności Pana Jezusa było Jego absolutne poddanie się Ojcu, całkowita uległość, jaką winne jest stworzenie Stwórcy. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, mówił w ogrójcu, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Drodzy czciciele męki pańskiej, wypełnianie cnoty religijności wtedy, kiedy dostrzegamy Bożą dobroć i doświadczamy jej w swoim życiu, jest rzeczą jak najbardziej dobrą i oczywistą, ale wypełnianie tej cnoty, kiedy wszystko zdaje się przeczyć Bożej dobroci, kiedy nie doświadczamy opatrzności Bożej, kiedy może inaczej, kiedy nie odczuwamy jej wewnętrznie, bo ona zawsze jest nad nami, to wtedy jest to czyn godny najwyższego podziwu. A to właśnie uczynił Pan Jezus podczas swojej bolesnej męki. On, najniewinniejszy z niewinnych, zdradzony przez ucznia, wydany przez rodaków, skatowany przez pogan, wewnętrznie odczuwający wewnętrzne opuszczenie nawet przez Ojca Przedwiecznego. Jezus, nasz Pan, modli się i oddaje siebie Bogu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Na krzyżu woła: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A kiedy zakańcza swoje życie, oddaje je Bogu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Te zewnętrzne wyrazy religijności były przejawem Jego wewnętrznej postawy. Wewnętrznej postawy, która charakteryzowała całe Jego życie. Więcej, była po prostu Jego tożsamością, bez której nie potrafiłby istnieć. To dlatego, moi drodzy, swoją śmiercią na krzyżu Jezus oddał Bogu największą chwałę i równocześnie dokonał najwyższego aktu religijnego, jaki kiedykolwiek mógł zaistnieć na ziemi. Moi kochani, zadajmy sobie pytanie, czy nasze życie jest przeniknięte cnotą religijności? Jaki piękny przykład w tej dziedzinie dali nam nasi przodkowie. Kiedy pracowali, śpiewali sobie godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy podróżowali, robili to z różańcem w ręku. Budowali przydrożne kapliczki, stawiali krzyże, aby całe życie było przeniknięte Bogiem, to prywatne i to publiczne, aby te rzeczy mówiły też o Bogu, także tym, którzy być może o Nim zapomnieli. Ściany domów mieli poobwieszane obrazami świętymi i krzyżami. A my? Co mamy w domu? Jeden krzyż i dwa telewizory. Nie budujemy już przydrożnych kapliczek, a równocześnie pozwalamy, by wróg naszego zbawienia stawiał reklamy i billboardy promujące życie pogańskie i bezbożne. Kiedy podróżujemy, to nie odmawiamy różańca, tylko najczęściej rozmawiamy przez telefon o głupotach albo zaglądamy na pocztę czy Facebooka, bo być może ktoś do nas napisał i coś od nas chce. Wykonując pracę, nie śpiewamy już godzinek, bo lepiej sobie włączyć radio i posłuchać, co tam nadają. Jak nasze życie ma być, moi drodzy, oddane Bogu, jeśli atmosfera wokół nas nie jest przeniknięta duchem religijnym? Patrzmy więc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On jest dla nas wzorem wszelkiej pobożności i religijności i uczy nas, że mamy przeniknąć całe nasze życie duchem pobożności i religijności. Pisze święty Franciszek Salezy w swojej Filotei. Bóg nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom Kościoła, aby każdy z nich wydawał owoce pobożności według swojego stanu i powołania. Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności możny tego świata. Inaczej wyrobnik, inaczej sługa, inaczej król, inaczej wdowa, inaczej dziewica, inaczej małżonka. Filoteo, pobożność, gdy jest prawdziwa, nie tylko niczego nie psuje, ale owszem, wszystko udoskonala. Gdyby zaś zawadzała czyjemuś powołaniu, byłaby fałszywa. Jest błędem przeciwko wierze, owszem i herezją, chcieć wygnać życie pobożne ze wspólnoty małżeńskiej, z domów rzemieślniczych, z obozu i z dworu książąt. Wprawdzie w tych powołaniach nie ma miejsca na pobożność jedynie bogomyślną, klasztorną, zakonną, lecz oprócz tych trzech rodzajów pobożności jest wiele innych, właściwych ludziom żyjącym w powołaniach świeckich, a pragnącym doskonałości chrześcijańskiej. Jedną z takich praktyk, która pozwala nam zachować cnotę religijności, jest polecana przez wielu świętych praktyka aktów strzelistych, która polega na tym, by w chwili, kiedy nasz umysł jest choćby na chwilę wolny od zajęć, albo kiedy dopada nas jakaś pokusa, by wtedy kierować umysł i serce do Pana Boga w takich krótkich wezwaniach, takich strzałach. Jezu, ufam Tobie, Boże, ratuj duszę moją, Jezu, Maryjo, ratujcie mnie, czy na przykład modlitwę chwała Ojcu. Możemy sobie wymyślić jakiekolwiek inne sformułowanie, które lubimy, ale warto właśnie takimi strzałami, takimi wezwaniami modlić się i zwracać serce do Pana Boga, bo to nam pomoże zachować prawdziwą pobożność. Święty Alfons Maria Liguori bardzo polecał tę praktykę, mówiąc, że ona pomaga nam realizować zachętę świętego Pawła z listu do Tesaloniczan, nieustannie się módlić. To oczywiście jedna z wielu propozycji, ale myślę, moi drodzy, że warto chociaż taką podjąć, by przy jej pomocy praktykować prawdziwą pobożność i cnotę religijności. Drodzy czciciele Męki Pańskiej, rozważywszy podczas tegorocznych kazań pasyjnych cnoty Chrystusa Pana, starajmy się wprowadzać je w życie i upodobniajmy się w ten sposób do naszego Pana, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.